Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet
A gościem poranka wnet Marcin Przydacz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
No to co, zaczniemy od Stanów Zjednoczonych. Jest tam Dominik Tarczyński, jest tam także kilku polskich posłów w ramach misji, która patrzy na wybory, między innymi Radosław Fogiel, ale Dominik Tarczyński jest na wiecu, jest blisko Donalda Trumpa, to znaczy, że PiS stawia na wygraną kandydata republikanów.
PiS stawia na jak najlepsze relacje polsko-amerykańskie. Bez względu na to, kto będzie zasiadał w Białym Domu, musimy utrzymywać te relacje w jak najlepszym stanie. My nie jesteśmy Donaldem Tuskiem czy Radosławem Sikorskim, którzy to stawiają tylko na Kamale Harris. My za naszych rządów mieliśmy bardzo dobre relacje zarówno z republikanami, jak i z demokratami. Przypomnę tylko, że Joe Biden po raz pierwszy w historii chyba było tak, że w ciągu jednego roku dwukrotnie prezydent Stanów Zjednoczonych odwiedził Polskę.
To była wyjątkowa sytuacja. To chyba nie tylko, że PiS jest taki fajny i tak bardzo się lubi z amerykańską lewicą, tylko kwestia wojny.
No, ale to dlatego, że Polska odgrywała ważną rolę w tej sytuacji bezpieczeństwa i dlatego Amerykanie tutaj bywali. Ale przypomnę, że bywał także i Barack Obama i oczywiście bywał Donald Trump, chociażby na szczycie Trójmorza, inicjatywy, którą zaproponowaliśmy, która nas lewarowała w relacjach międzynarodowych, więc pokazuje, że my jesteśmy w stanie utrzymać dobre relacje nawet z tymi, z którymi pewnie w sensie ideologicznym nam jest troszkę dalej, no bo jasnym jest, że z Kamalą Harris na pewno w większości spraw natury obyczajowej, ideologicznej się nie zgadzamy,
ale relacje amerykańskie są ważne. Zagraniczne. Kto ma lepszą receptę dla naszego regionu, Kamala Harris czy Donald Trump?
Panie redaktorze, znaczy ja mogę oczywiście tutaj przeprowadzić analizę, kto ma lepszą jakby postawę, jeśli chodzi o nasze interesy, tylko żeby nie było to odebrane jako kibicowanie jednym lub drugim, bo ja uważam, że to naprawdę nie my, Polacy, decydujemy o tym, kto jest prezydentem Stanów Zjednoczonych.
No, Polonia ma swój wpływ.
Polonia, tak, ale nie my jako tutaj obywatele Rzeczypospolitej mieszkający w Warszawie, Krakowie czy Wrocławiu, a mam wrażenie, że część z naszych polityków właśnie w takie trochę kibicowskie barwy się ubiera. Ja w takie barwy się ubierać nie zamierzam, czekam na ten wynik. Jasnym jest, że jeśli chodzi o kwestie relacji bezpośrednich z Polską, zapewne gdyby to Donald Trump wygrał, te relacje będą jeszcze lepsze, bo widać po Donaldzie Trumpie, że on stawia na państwa Europy Środkowej i Wschodniej. Nie bez kozery przypomniałem tutaj tą inicjatywę Trójmorza. Tutaj Donald Trump rzeczywiście mocno stawiał na te relacje z Polską. W kontrze między innymi do relacji z Niemcami. Z kolei demokraci patrzą głównie na Niemcy w Europie Zachodniej. Widać to było chociażby po zniesieniu sankcji na Nord Stream 2 przez Joe Bidena i Kamalę Harris jako jego wiceprezydenta.
Donald Trump będzie chciał pokoju na Ukrainie, ale pokoju w zamian za ziemię, że taki układ Władimir Putin da Zachodowi trochę oddechu, ale w zamian dostanie spory połać ukraińskiej ziemi.
Tego na tym etapie jeszcze nie wiemy. Jasnym jest, że Donald Trump często na bardzo trudne pytania próbuje znaleźć bardzo proste odpowiedzi, ale rzeczywistość to czasami weryfikuje. Ja mam w pamięci jego politykę wobec Korei Północnej za czasów pierwszej swojej kadencji, gdzie też mówił, że to w zasadzie jedna kwestia rozmowy, decyzji i nic się nie zmieniło, bo okazało się, że Kim Jong-un nie jest zdolny do jakichkolwiek rozmów i porozumienia. Tutaj może być podobnie. Zresztą wskazują niektórzy analitycy, że Donald Trump może chcieć przymusić Putina chociażby formą pewnej eskalacji tej sytuacji na froncie, na przykład dolewając jednak tej broni Ukrainie po to, żeby wzmocniła swoją pozycję. Tego nie wiemy, co się wydarzy. Na pewno Donald Trump będzie chciał coś w tej sprawie zrobić innego niż do tej pory. I rolą polskiej dyplomacji, panie redaktorze, jest to, aby go namawiać do takich działań, które będą zgodne z naszym interesem, z interesem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. No niestety nie będzie tego robił ambasador Polski w Waszyngtonie, bo go nie ma, bo go minister Sikorski siłowo de facto zawrócił do Warszawy. Nie mamy dzisiaj ambasadora w Waszyngtonie.
Marek Magierowski chyba nawet w ogóle zakończył pracę w MSZ-cie, więc tego ambasadora nie ma już w ogóle. Jest, być może będzie, chociaż nie wiadomo, czy pan Klich pojedzie. Złośliwi mówią, że w tym miesiącu jest ważny egzamin, bo musi pokazać pan senator, że cokolwiek zna język angielski. Nie ma na to żadnego dokumentu. Podobno ma jakiś specjalny egzamin w listopadzie zdawać w MSZ-cie, żeby się wykazać, więc może pan senator silnie uczy się słówek aktualnie, stąd trudno go na wywiad zaprosić.
No to prawda, taki egzamin jest wskazany, w ogóle znajomość języków obcych jest wskazana w pracy w dyplomacji. Jeżeli pan senator Klich jeszcze tej umiejętności nie posiadł, to rzeczywiście im szybciej to zrobi, tym lepiej. Natomiast ambasadorem, jak wiemy, nie będzie. Będzie kierownikiem placówki o niższej szarży i niestety to także będzie skutkowało mniejszą skutecznością tej polskiej dyplomacji w Waszyngtonie. No za to odpowiedzialność się ponosi Radosław Sikorski, który postanowił hurtowo odwołać siłowo z placówek 50 ambasadorów wbrew decyzji prezydenta, bo ci panowie czy państwo są nadal ambasadorami, tylko że rezydują w Warszawie, nie mogą pełnić swojej funkcji.
Panie pośle, jeszcze wróćmy na chwilę do wyborów w Stanach Zjednoczonych. Donald Tusk napisał 2 listopada na platformie X, że nieważne od tego, kto wygra, i tak kończy się epoka politycznego czy geopolitycznego outsourcingu, co można odczytać. Właśnie jak pan poseł to odczyta? O co chodzi z tym końcem epoki outsourcingu?
Bardzo krytycznie podchodzę do tego wpisu, bo to, co robi Donald Tusk, to wpisuje się rzeczywiście w oczekiwania części elit francuskich i niemieckich, mianowicie rozluźnienia relacji transatlantyckich, że my tutaj już jako Europa za bardzo nie potrzebujemy Stanów Zjednoczonych, będziemy budować swoją politykę bezpieczeństwa zwłaszcza. Ja przypomnę, że nadal to Stany Zjednoczone są najpotężniejszą armią świata i to nadal Stany Zjednoczone dyslokują tutaj swoje jednostki wojskowe i zapewniają de facto parasol ochronny, podczas gdy na przykład Republika Federalna Niemiec nadal nie wypełnia tych 2% PKB, jeśli chodzi o wydatki na politykę zbrojeniową. Więc jak my chcemy jako Europa budować swoje bezpieczeństwo bez Stanów Zjednoczonych albo, broń Boże, w kontrze? No to, co robi Donald Tusk, to jest tak naprawdę psucie bezpieczeństwa polskiego. To jest próba przypodobania się swoim kolegom z zachodu Europy. Być może myśli Donald Tusk tutaj o jakiejś swojej dalszej karierze europejskiej, ale idzie to w pełnej kontrze do bezpieczeństwa Polski i Polaków. W dobie wojny, w dobie agresywnej polityki imperialnej Rosji, my powinniśmy zachęcać Amerykanów do tego, aby byli jak najbardziej obecni tutaj, czy to wojskowo, czy biznesowo, czy politycznie, bo to nadal jest imperium, to jest nadal najsilniejsze państwo świata, a nie dawać im taki excuse, dawać im taką wymówkę, że mogą się z Europy wyłączyć i koncentrować tylko gdzieś tam na Dalekim Wschodzie, na Chinach, czy innych wyzwaniach wewnętrznych Stanów Zjednoczonych. No to, co robi Donald Tusk, to jest naprawdę przeciwdziałanie naszemu bezpieczeństwu.
Ale to jest zdrada z racji stanu. Ostatnio modne jest pojęcie znowu zdrada dyplomatyczna. Tego typu działania to byłaby zdrada dyplomatyczna, celowe osłabianie bezpieczeństwa Rzeczpospolitej.
Panie redaktorze, no ja wiem, do czego pan pije. To rzeczywiście kodeks karny reguluje sprawę zdrady dyplomatycznej. Ona jest, to słowo, często nadużywane i tak jak mocno nadużyte jest w kontekście Antoniego Macierewicza, tylko po to, aby właśnie pobudzić dyskusję, aby pobudzić krytykę i tak naprawdę obrzucać błotem przeciwników politycznych. Tak ja nie będę się wpisywał w taką retorykę i nie będę mówił tutaj o jakiejś zdradzie dyplomatycznej w sensie karnym. Mogę powiedzieć o zdradzie interesów Rzeczypospolitej. Ten, kto dzisiaj mówi, że Amerykanów trzeba wypraszać z Europy, ten tak naprawdę zdradza interesy bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. W naszym interesie jest zacieśnianie relacji z Amerykanami, bez względu na to, czy rządzą tam demokraci, czy republikanie, bo w naszym położeniu geopolitycznym po prostu potrzebujemy takich sojuszników jak Stany Zjednoczone.
Ale jeżeli Donald Tusk, no bo trochę chwilę zajmiemy się na poważnie polityką, panie pośle, jeżeli Donald Tusk rzeczywiście wprost, to nie po raz pierwszy wyraża taką ideę, że Europa, Unia Europejska jest gotowa do autonomii, żeby sama zajęła się bezpieczeństwem w Europie, czyli żeby Paryż, Berlin No i może jeszcze parę innych stolic same decydowały o tym, jak wygląda polityka bezpieczeństwa. No to jest to polityka, która w zasadzie jest współistotna z tym, o co od lat apeluje Władimir Putin, żeby Stany w końcu zostawiły i Rosja, żeby Stany w końcu zostawiły Europę w spokoju, że Europa sama, Unia Europejska z Rosją się dogadają i zaprowadzą porządek i pokój na starym kontynencie.
No to rzeczywiście tak to współbrzmi. Jednym z żądań, ja pamiętam z czasów naszych rozmów tuż przed wojną, tuż przed rosyjską agresją na Ukrainę, brałem udział w szeregu rozmów dyplomatycznych i w Waszyngtonie, i w Brukseli, między innymi na Radzie Północnoatlantyckiej NATO. I wtedy, pamiętam, Amerykanie przekazali nam informacje, ja sam rozmawiałem wtedy z dyplomatami z Departamentu Stanu, jakie były żądania rosyjskie w przededniu. I między innymi jednym z żądań rosyjskich było to, aby wycofać wojska amerykańskie z Polski. To było żądanie Władimira Putina. Jeżeli ktoś dzisiaj myśli o tym w Polsce, wśród polskich polityków, że Europa ma sama budować swoje tylko bezpieczeństwo i wypraszać amerykańskie wojska z Polski, to rzeczywiście współgra to z oczekiwaniem i interesem Władimira Putina, ale też współgra z oczekiwaniem i interesem części elit niemieckich i francuskich. Ale zróbmy sprawdzam, bo jeżeli ktoś, tak jak dzisiaj Donald Tusk mówi, jesteśmy gotowi na zerwanie z outsourcingiem i tak naprawdę wyproszenie Amerykanów, to zróbmy sprawdzam, co się wydarzyło w lutym 2022 roku, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. Państwo europejskie, państwo o aspiracjach unijnych, któremu trzeba było w jakimś sensie pomóc i wesprzeć. I co zrobiła te europejskie potęgi, które miałyby rzekomo zapewnić nam bezpieczeństwo, czyli mówię tutaj o Niemczech i Francji, no wysłały 5000 hełmów do Kijowa, a jednocześnie tak naprawdę próbowały tylko reagować dyplomatycznie, bo pamiętamy rozmowy między innymi z Władimirem Putinem, części europejskich zachodnich polityków. Nie zdała Europa Zachodnia tego egzaminu. Gdyby nie twarda postawa Polski, ale gdyby także przede wszystkim nie twarda postawa Stanów Zjednoczonych i oczywiście sytuacja na froncie, bohaterstwo ukraińskich żołnierzy wówczas walczących, być może ruskie wojska dzisiaj nie walczyłyby gdzieś koło Bachmutu, tylko byłyby już między Lwowem a Przemyślem.
Panie pośle, naszym gościem Marcin Przydacz, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei Mariusz Błaszczak również na Platformie X napisał, że jeżeli wygra wybory, jutrzejsze wybory w Stanach Donald Trump, to Donald Tusk powinien podać się do dymisji, bo jak rozumiem nie będzie w stanie współpracować z nową administracją amerykańską. Tak będzie? Rzeczywiście Donald Trump ma tak złe relacje z Donaldem Tuskiem albo odwrotnie, że tutaj no, trzeba będzie zmiany rządu, żeby utrzymać te relacje?
No na pewno Donald Trump nie ma zbyt dobrych relacji z Donaldem Tuskiem. No pamiętamy wszyscy te komentarze polityków Platformy. No sam Donald Tusk, który mówi, że one Donald is more than enough, prawda? Jakoś tak mówił, że jeden Donald to już jest aż za dużo, czyli o sobie mówił, że już wystarczy, tego drugiego nie potrzeba. Pamiętamy te niechlubne zdjęcia, gdzie on tam układał swój pistolecik z paluszków i kierował w kierunku Donalda Trumpa. No to na pewno nie buduje dobrej atmosfery do współpracy z naszym kluczowym sojusznikiem. Jeżeli ja miałbym tutaj nawoływać do dymisji, oczywiście ten rząd się nadaje do dymisji z wielu innych powodów. Wystarczy przypomnieć politykę zdrowotną i to, co się dzieje dzisiaj w polskich szpitalach i odmawianie realizacji zabiegów, bo brakuje pieniędzy. Wystarczy wspomnieć dziurę Domańskiego, te wszystkie pożyczki. Wystarczy zobaczyć, jak bardzo spadają wpływy podatkowe do budżetu, a z kolei jak rosną wydatki czy rachunki za prąd zwykłym Polakom. To są wystarczające powody, żeby ten rząd odszedł w niebyt i w zapomnienie. Natomiast jeżeli miałbym w pierwszej kolejności kogoś tutaj w polityce międzynarodowej oczekiwać dymisji, to oczekiwałbym od Radosława Sikorskiego odejścia od tej głupiej polityki, próby paraliżowania polskich placówek dyplomatycznych. Bogdan Klich wypowiedział się o Donaldzie Trumpie, że to jest człowiek niezrównoważony. Jeżeli Trump jutro wygra wybory, to jak ten kierownik placówki w Waszyngtonie wyobraża sobie realizację swoich działań tam w Waszyngtonie. Jeżeli on o Trumpie mówi, że to jest polityk niezrównoważony, no takie słowa są haniebne w dyplomacji, kompletnie niedopuszczalne i nieprofesjonalne. Nieważne, czy on zda ten egzamin z angielskiego, czy nie w gmachu przy Alei Żucha, nie nadaje się na dyplomatę, dlatego że nie posługuje się językiem dyplomacji i nie posługuje się narzędziami dyplomacji w dyplomacji przyjętymi.
Jeszcze jeden temat do omówienia nam pozostał. Pan generał Stróżyk przed sekundą w jednej z telewizji, w TVN-ie była rozmowa. Pan generał powiedział, że jak na razie udało się przebadać 20, a może 10% materiału, który ma, i na podstawie tego materiału powstał 60-stronicowy poufny raport, został przedstawiony rządowi. Czytał ten raport, zdaje się, przynajmniej tak twierdzi Radosław Sikorski, no i skonstatował, że na podstawie tego raportu i wielu innych analiz jego zdaniem Antoni Macierewicz powinien siedzieć, tak powiedział w Senacie Radosław Sikorski. No a generał Stróżyk te przynajmniej takie insynuacje szerzej rysuje niż tylko wobec Antoniego Macierewicza.
No panie redaktorze, to jest klasyczna sytuacja, w której polityk mówi wiem, ale nie powiem, ale tam są straszne rzeczy, uwierzcie mi. No to jeżeli są jakieś informacje, to proszę mnie przekazać opinii publicznej, a nie obrzucać kalumniami polityka, który no jednak przez ostatnie 50 lat swojego życia udowadniał, że realizuje naprawdę bardzo trudne zadania. No przypomnijmy jeszcze od czasów KOR-u, bo przecież to jest założyciel KOR-u, poprzez tak zwaną listę Macierewicza i tak dalej, kolejne działania. To były działania niełatwe. Na pewno ma mnóstwo przeciwników i mnóstwo wrogów. Zresztą Radosław Sikorski jest na pewno jednym z nich, bo pamiętamy, że panowie przecież działali w ramach jednego ministerstwa. Jeden był ministrem obrony, drugi był wiceministrem obrony. Ewidentnie ta współpraca wówczas się nie układała i myślę, że te złe emocje tam nadal pozostają. Natomiast no, próba oskarżania polityków o jakąś współpracę z Rosją przez człowieka, mówię tu o Sikorskim, który sam realizował politykę resetu z Rosją, który do Ławrowa pisał drogi Siergieju, który zapraszał tego Ławrowa na zamknięte narady polskich ambasadorów, który to Ławrow jeszcze w sposób bezczelny mówił do polskich dyplomatów w języku rosyjskim, na co mu Radosław Sikorski pozwolił, bo takie informacje ja mam z czasów jeszcze swojej pracy w MSZ-cie. Oburzyło to polskich dyplomatów. Jak to? My w wolnej Polsce mamy słuchać ruskiego ministra, który jeszcze po rosyjsku do nas przemawia bez tłumacza i nam wydaje tutaj jakieś dyspozycje ku uśmiechowi naszego ówczesnego ministra spraw zagranicznych. No i co? I taki minister Sikorski, który jeździł tam do Moskwy, odbijał się co prawda od bram Kremla, bo jak widzieliśmy w serialu Reset, nie wpuszczono go na Kreml. Dzisiaj chce oskarżać polskich patriotów o jakąś współpracę z Rosją. Tych ludzi, którzy właśnie w momencie próby tej ukraińskiej armii, która walczyła z ruskim najeźdźcą, pomagali, a nie namawiali do układania się, no to są po prostu rzeczy haniebne, które dzisiaj słyszymy z ust tego człowieka.
Ale z drugiej strony tym ludziom niewiele się stało, kiedy 8 lat rządziła Prawo i Sprawiedliwość, rządziła prawica. Generał Stróżyk, generał Pytel, generał Nosek, osoby, do których nazwiska są wymieniane w kontekście podpisania umowy o współpracy z FSB. Nigdy z tego tytułu ani aktów oskarżenia, ani wyroków, ani innych rzeczy się nie doczekali. Tak jakbyście przez swoją kadencję uznali, że wszystko wtedy było w porządku.
No nie, no my przez wiele czasu, długi czas koncentrowaliśmy się rzeczywiście na sprawach poprawy bytu Polaków. Mówimy tutaj o polityce społecznej, polityce gospodarczej, o uszczelnianiu podatków. Ja się tutaj spotykam czasami z tymi pytaniami, no ale co z tymi rozliczeniami poprzedników? No przypomnijmy, że była komisja do spraw badania wpływów rosyjskich i to prawda...
Powołana
uważam, że
po
ona
8 latach, a nie po...
No właśnie. To jest, to dobrze została powołana, niestety została troszkę za późno powołana, nie zdążyła w pełni funkcjonować. Pamiętamy jeszcze te przepychanki, jeśli chodzi o ostateczny kształt, no bo rzeczywiście większość polskich tych lewicowo-liberalnych elit zawyła ze strachu, że ich kontakty gdzieś tam mogą zostać też poczytane jako kontakty rosyjskie. No finalnie komisja zaczęła funkcjonować, ale no nie dokończyła swojej pracy, ale co się odwlecze, to nie uciecze. Przecież my, jasnym jest, że prędzej niż później wrócimy do władzy i na pewno tego tematu nie zostawimy zwłaszcza patrząc na to, co dzisiaj się dzieje także i w Polsce, gdzie te wpływy rosyjskie mogą być rzeczywiście widoczne. Ja dzisiaj czytałem artykuł między innymi o jednym z uniwersytetów we wschodniej Polsce, przyjaciół pana Stróżyka, byłych oficerów WSI, którzy prowadzą tam uczelnię. No i ta uczelnia bardzo blisko współpracowała z białoruskimi, z rosyjskimi uczelniami, zapraszała pana Andriewa, czyli ambasadora Federacji Rosyjskiej, na konferencje i tak dalej, i tak dalej. Więc tych śladów i wpływów rosyjskich widać wokół tego środowiska byłego WSI bardzo, bardzo dużo i są one bardzo wyraźne i tym na pewno komisja w przyszłości się zajmie, bo ona, jak wiemy, ustawowo nie została zmieniona. Został tylko sparaliżowany jej skład. No, pan Cęckiewicz został odwołany, ale szkielet tej komisji nadal istnieje i wypełnimy go, jak tylko wrócimy do władzy.
I będzie dalej badać także związki generała Stróżyka i jego promotora naukowego z Rosją, zwłaszcza tego drugiego, bo tam tych kontaktów jest rzeczywiście dość sporo. Panie pośle, pożegnał już pan się z nadziejami, że będzie pan kandydatem PiS-u w polskich wyborach prezydenckich, czy jeszcze nie?
Panie redaktorze, no decyzji w tej sprawie jeszcze nie ma. Jak wiemy, ma ona zapaść w perspektywie najbliższych tygodni. Zobaczymy, kogo kierownictwo naszego obozu wybierze. Ja mam nadzieję, że wybierze takiego kandydata, który, nie tylko mam nadzieję, co jestem pewien, takiego kandydata, który wygra te wybory. Bez względu na to, kto to będzie, będziemy wszyscy twardo pracować, bo alternatywą jest tylko pogłębianie dominacji tych środowisk, które dzisiaj psują Polskę, polską gospodarkę, polskie bezpieczeństwo. Kto to będzie? Zobaczymy. Ciągle jest kilka nazwisk w grze. Ja tak jak mówiłem, gdyby ktokolwiek mi proponował taką możliwość w ogóle, traktowałbym to jako ogromny honor i zaszczyt. I tak do tej tematyki podchodzę.
Przemysław Czarnek będzie dobrym kandydatem?
Jest wiele nazwisk. Jest Przemysław Czarnek, mówi się też o kilku innych młodszych politykach. Mówi się o takich, trzeba podjąć decyzję, czy to ma być polityk bardziej wyrazisty i przemawiający do elektoratu mocno prawicowego, wyrazistego, czy taki, który będzie przemawiał raczej do elektoratu także i centroprawicowego, bo jest też taki elektorat, który ma poglądy centroprawicowe, a z różnych powodów albo na przykład nie zagłosował na Prawo i Sprawiedliwość w ostatnich latach, albo zagłosował na inną partię.
I który wariant będzie lepszy, panie pośle?
Ja mam nadzieję, że nasze kierownictwo w oparciu o badania, bo tutaj badania będą kluczowe, wybierze ten wariant, jaki jest najlepszy. Mnie osobiście, mnie osobiście wydaje się, że ten wariant takiego, powiedziałbym, centroprawicowego polityka byłby bardziej dzisiaj odpowiedzialny, ale
to Przemysław Czarnek jest politykiem centroprawicowym?
Przemysław Czarnek jest politykiem bardzo zdolnym i potrafiącym na pewno nabyć wiele umiejętności i komunikacyjnie kontaktować się z każdym rodzajem elektoratu, któremu Polska w sercu głęboko leży.
No, czyli jednak jak rozumiem, może także być centroprawicowy Przemysław Czarnek, jeżeli tylko zechce. Dobrze zrozumiałem wypowiedź pana posła?
Przemysław Czarnek, jeżeli będzie kandydatem, na pewno będzie walczył o głosy wyborców wszystkich tych, dla których, tak jak mówiłem, Polska jest ważna.
A jest zdobędzie?
No to zobaczymy w maju, powiedzmy, czy na początku czerwca. Nie wiem, na kiedy marszałek Hołownia ogłosi wybory, ale ja mam nadzieję, że zdobędziemy. Ja nie wiem, czy to będzie Przemysław Czarnek, czy będzie ktokolwiek inny, ale ktokolwiek to nie będzie, to wygramy te wybory, panie redaktorze.
O czym zapewniał Marcin Przydacz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister u pana prezydenta odpowiedzialny za politykę zagraniczną Pałacu Prezydenckiego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę.
10:43. Teraz zagra zespół Tilaf, a zaraz potem zajmiemy się służbą zdrowia.